antenie Radia Lublin, czas na program Busola Dorota Homa. Witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje Piotr Wierzchoń. 18 dzień lutego, jest niedziela. O czym dziś do godziny 7 będzie? Na pewno będzie o ekstremalnych doznaniach. Te czekają na wszystkich tych, którzy wybiorą się na ekstremalną drogę krzyżową. Ta zaplanowana jest w nocy z 9 na 10 marca. Rozpoczyna się o godzinie 19 mszą świętą w lubelskiej archikatedrze, a później wyruszamy na 6 różnych tras. Jedna prowadzi wokół Zalewu Zębożyckiego, tu po Lublinie, a pozostałe trasy prowadzą z Lublina do Wąwolnicy. O szczegółach będzie za kilka chwil. W naszym dzisiejszym programie także spotkanie i mowa o wyjątkowych osobach, które posługują w wielu parafiach w archidiecezji lubelskiej, a więc będzie o nadzwyczajnych szafarzach Komunii Świętej. Trwa jeszcze kurs, właśnie który przechodzą te osoby, i o kursie, ale także o posłudze tej wyjątkowej w naszej archidiecezji będzie mowa. Będzie także krótka relacja z wizyty arcybiskupa Stanisława Budzika w Ameryce Południowej. Metropolita Lubelski odwiedził tam pracujących księży, kapłanów zresztą właśnie z archidiecezji lubelskiej, i będzie chciał nam także kilka słów na ten temat powiedzieć. Nie zabraknie tradycyjnie w Wielkim Poście także słów, które kieruje do nas papież Franciszek, oraz informacji związanych z tym, jak przeżywać ten Wielki Post. Zapraszam do godziny 7. Początek naszego spotkania, ekstremalna droga krzyżowa. Ta po raz czwarty jest organizowana w Lublinie i nie tylko, bo wiem, że także wiele parafii na terenie archidiecezji lubelskiej takie ekstremalne drogi krzyżowe organizuje. W ubiegłym roku chociażby była droga krzyżowa ekstremalna z Łęcznej w Lubartowie, też w najdalszych zakątkach naszej archidiecezji, między innymi w parafii w Świerżach, także taka ekstremalna droga krzyżowa była organizowana i zapewne będzie także tak w tym roku. Jeżeli Państwo chcieliby powiedzieć o tych wyprawach i o tych zapisach, które zapewne już jakoś ruszają, to ja polecam nasz adres busola@radio-lublin.pl. Tu informacje na temat nie tylko ekstremalnej drogi krzyżowej organizowanej u Państwa w parafii, ale także o innych informacjach ciekawych warto napisać. Powracamy do tej lubelskiej ekstremalnej drogi krzyżowej. To największa droga krzyżowa, jeżeli chodzi o liczbę uczestników w naszej diecezji. W ubiegłym roku było ponad 2000. Pewnie w tym roku będzie podobnie. Tak liczą przynajmniej organizatorzy. Najdłuższa trasa w tym roku, to ta najnowsza, liczy ponad 50 kilometrów. Jest to droga samotna, bez dodatkowego oznakowania oraz wolontariuszy z patroli medycznych, a więc to jest trasa dla tych, którzy rzeczywiście są przygotowani na to, także fizycznie, aby tyle kilometrów pokonać. Szczegóły już teraz. Zapisy ruszyły w środę popielcową i trwają. Znaleźć szczegóły można na stronie edk.lublin.pl. A teraz szczegóły od organizatorów. Ksiądz Mirosław Ładniak, a także Daniel Miłaczewski. To osoby, które na pewno na ekstremalnej drodze krzyżowej będą. Co roku są, w tym roku też będą. I informacje na temat tego, co będzie się działo z 9 na 10 marca.
Wielki Post to taki dobry czas, żeby faktycznie coś więcej od Ciebie wymagać, żeby poprzez zobowiązania, poprzez post, modlitwę jałmużnę i jakieś inne fajne, dobre doświadczenia duchowe, dobrze przygotować się do świąt wielkanocnych, bo po to wszystko jest. Nie sztuka dla sztuki, ale właśnie, żeby ten czas wielkanocny był przez nas bardzo dobrze przeżywany. I my już w Lublinie po raz czwarty mamy możliwość zaproponowania wszystkim ekstremalnej drogi krzyżowej. Historia ekstremalnej drogi wiąże się z Krakowem i z księdzem Stryczkiem. Tam właśnie pierwszy raz ta ekstremalna droga krzyżowa była i wymyślona, i stamtąd pierwsi pątnicy wyruszyli. My tak początkowo od dwóch tras zaczynaliśmy, rozwijamy coraz bardziej te szlaki. Wszystko jest na stronie www.edk.pielgrzymka.lublin.pl. Tam można znaleźć, oczywiście na Facebooku, również szlaki, które można sobie wybrać. Tam się można dzisiaj już zapisywać, do czego gorąco zachęcam. I o szlakach więcej powie Daniel, bo mamy specjalnie dla Was jedną taką naprawdę hardkorową drogę, która będzie będzie chyba, mam nadzieję, prawdziwym wyzwaniem dla wielu, którzy wybiorą się na ten szlak. I dla kogo jest ekstremalna droga krzyżowa? Dla wszystkich ludzi, którzy szukają czegoś więcej niż codzienność. Jeżeli ktoś chce poznać samego siebie, jeżeli ktoś chce sprawdzić, jakie są jego wartości, jego cele życiowe, bo tam w nocy, jak się idzie, to perfekcyjnie człowiek sam z sobą się spotyka i w obliczu Pana Boga weryfikuje bardzo wiele rzeczy. Jeżeli ktoś szuka wartości, które są dla niego najważniejsze, jeżeli ktoś w ogóle tylko chce pójść dlatego, że chce sprawdzić, czy ma dobrą kondycję, to każdy jest zaproszony na ekstremalną drogę. Tutaj nie ma podziału na wierzący, niewierzący, ale każdy ma możliwość mam nadzieję, przeżycia bardzo dobrego czasu, bo ja to się modlę o to, wiecie, żeby tak było. Ciemno będzie, trudno będzie, zimno mam nadzieję, no i żeby jeszcze padało, bo im trudniej, tym ta droga krzyżowa naprawdę ma większy wymiar ekstremalna i tym bardziej możemy doświadczać tego, że człowiek zdobywa szczyty. Czyli nie warto żyć normalnie, warto żyć ekstremalnie. Z doświadczeń ubiegłorocznych mamy już taki mniej więcej przekrój tego, kto chodzi. Okazuje się, że chodzą ludzie w różnym wieku. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, byleby tylko ktoś wiedział, że idzie na własną rękę, na własną odpowiedzialność, bo my jako organizatorzy tylko zapewniamy trasy, które oczywiście można cały rok wybierać i tam przemieszczać się. Na szlaku, owszem, będą nasze ekipy medyczne, które będą pilnowały osób, które mogą mieć problem z dojściem. Oczywiście będą oznakowane stacje drogi krzyżowej. W nadliczych momentach na pewno będzie można kogoś zapytać pewnie o to, w którym kierunku pójść, szczególnie w nocy. Choć z doświadczenia wiem, że w nocy idzie się najlepiej, dlatego że dopóki jest noc, człowiek nic nie widzi, tylko idzie. Ale jak już się pojawia świt, to kiedy widać z daleka wieżę wąwolnicką, kościoła Wąwolnicy, no to wtedy pojawia się taki poważny kryzys, bo widać tę wieżę, ale ona się w ogóle nie przybliża. Chodzą ludzie w przeróżnym wieku, ważne, żeby się dobrze ubrać, ale o tym powie już Daniel, jeden ze współorganizatorów Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w Lublinie. Gorąco zachęcam tych wszystkich, którzy wahając się myślą, nie damy rady. Każdy, myślę, że przynajmniej może wyjść. Gro ludzi nie dochodzi. Nic niczym złym, jak się nie dojdzie. Ważne, żeby podjąć decyzję i wyjść, a resztę już Pan Bóg poprowadzi. To teraz o szlakach, nowych drogach, jak się zapisywać, wszystkich formalnych rzeczach.
Zgłaszać się możemy przez naszą lubelską stronę internetową. Każdy, kto wejdzie, jest tam zakładka do rejestracji uczestników, może zadeklarować przejście. Tutaj nie ma takich formalnych zapisów, ponieważ z punktu widzenia prawnego nie jesteśmy organizatorami, tylko propagatorami idei i proponujemy trasy, więc osoby, które chcą przejść, deklarują chęć przejścia. To jest nam potrzebne po to, żeby zapewnić odpowiednią ilość materiałów z rozważaniami. Co do bezpieczeństwa, co do wyjścia. Tak jak było powiedziane wcześniej, idziemy, każdy idzie indywidualnie na własną odpowiedzialność. Więc nie ma jakiejś zorganizowanej grupy, tak jak powiedzmy, czasami są niektóre osoby przyzwyczajone do tego, że to pielgrzymka, to idzie duża grupa. Nie, to nie jest typowa pielgrzymka. Każdy idzie sam albo w niewielkiej grupie, bierze na siebie pełną odpowiedzialność za drogę, musi się sam do tej drogi przygotować. Od nas dostaje tylko opis trasy i rozważania na poszczególne stacje drogi krzyżowej i idzie. Co ważne, żeby dobrać odpowiedni strój, odpowiednie buty, no bo trasa liczy 40 km plus minus, tak? Wziąć ze sobą oświetlenie, czy najlepiej latarkę czołową, wziąć ze sobą jakieś elementy odblaskowe, bo idziemy nocą, czasami idziemy przy drogach publicznych, więc to jest istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa. To w zasadzie o takie techniczne rzeczy to tyle. W tym roku mamy propozycje na 5 tras. 4 z nich są znane z lat poprzednich, czyli ta taka najkrótsza nasza trasa, niebieska, pod wezwaniem Świętej Faustyny, 30 km, wiedzie w koło zalewu, zaczyna się w katedrze, kończy się w Bazylice ojców Dominikanów. Druga trasa biała, Świętego Jana Pawła II, zaczyna się w katedrze, kończy się w Wąwolnicy, liczy około 44 km. Trzecia trasa czerwona, Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego. Też zaczyna się w Lublinie, kończy się w Wąwolnicy, liczy 46. Kolejna fioletowa, licząca 42 km, błogosławionego biskupa Gorala. Też zaczyna się w Lublinie, kończy się w Wąwolnicy. I to są te trasy znane z lat poprzednich. W tym roku proponujemy kolejną trasę czarną pod wezwaniem, pod imieniem błogosławionego Piotra Jerzego Frasatiego. Jest to trasa, która liczy 51 km. Zaczyna się w Lublinie, kończy się w Wąwolnicy. Wszystkie bardziej, więcej szczegółów na temat przebiegu tras można znaleźć na naszej stronie internetowej www.edk.pielgrzymka.lublin.pl. W przeciwieństwie do poprzednich tras, które mniej więcej 50% swojej drogi przebiegają drogami gruntowymi, leśnymi, resztę około też 50% drogami utwardzonymi, ta ma większy udział dróg gruntowych w swoim przebiegu, tak? Czyli mniej więcej można powiedzieć jakieś 70% to są drogi gruntowe. Tą trasę nazywamy trasą samotną z tego względu, że tutaj nie będzie wolontariuszy wspierających, czy wolontariuszy z patroli medycznych, nie będzie dodatkowych oznakowań. Jest to taka typowa, już samotna trasa na indywidualne wędrowanie, za które uczestnik bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wszystkich.
Nie będzie tam żadnych ekip od organizatora. Na tym polega właśnie ta najnowsza trasa czarna. Okazuje się, że jednak każdy z nas szuka tego wyzwania i chce trochę wysiłku, jak już wybiera się na taką ekstremalną drogę, by ten wysiłek trochę kosztował. Ja wiem ze swojego doświadczenia, że szukam też tych wyzwań jak najbardziej ekstremalnych. Dlaczego? Dlatego, że tak powiem osobiście, ja odkryłem jedną rzecz, że dzięki ekstremalnej drodze krzyżowej mam możliwość takiego nie tylko duchowego, ale i fizycznego dokonania ekspiacji za moje grzechy. Czyli im bardziej mnie boli, tym bardziej się cieszę, że mogę coś Panu Bogu ofiarować. To naprawdę i tak widzę po ludziach i jak z nimi rozmawiam, oni się też z tego powodu cieszą. Mimo, że na drugi dzień nie żyją, że bardzo ciężko dojść do siebie, to później mają taką wewnętrzną satysfakcję. Ja sam to doświadczam tego, że jednak dobrze, że mnie to trochę kosztowało. A jak to się zestawi z krzyżem Pana Jezusa, który tam właśnie zawisło nasze zbawienie, to wtedy zupełnie mamy inny wymiar życia duchowego. Naprawdę ktoś, kto poszedł raz na EDK, zauważyłem, że ma już taki wewnętrzny imperatyw, aby znowu iść. To jest, jak Magda jest wciąga. Jest to tylko jedna noc. Okazuje się, że na pielgrzymkę nie każdy może pójść, na inne wydarzenia nie każdy może pojechać, bo chodzi o urlopy. A tutaj jedna noc, bardzo krótko, bardzo intensywnie i bardzo dobrze można doświadczyć obecności Pana Boga i odkryć samego siebie.
EDK Pielgrzymka Lublin.pl to jest adres strony internetowej, na której dostępny jest już formularz zgłoszeniowy. Można się zapisywać na jedną z tych kilku tras, z sześciu tras, wybierać ją, a także znaleźć szczegóły, map, to, co wszystko organizatorzy o czym mówili, także tam Państwo znajdą. We Busoli teraz ważne informacje dla tych, którzy chcieliby przeżywać Wielki Post. Na początek słowa papieża Franciszka, czyli orędzie Ojca Świętego na Wielki Post 2018. Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu. To są słowa, jakie towarzyszą temu orędziu. Papież Franciszek między innymi pisze o fałszywych prorokach, zimnych sercach, a także płomieniu Paschy. Orędzie Ojca Świętego Franciszka dostępna jest m.in. na stronie archidiecezji lubelskiej, ale także na stronach Konferencji Episkopatu Polski. Dziś także w wielu parafiach odczytany będzie list arcybiskupa Stanisława Budzika właśnie na Wielki Post. A teraz propozycja dla tych, którzy chcieliby w wyjątkowy sposób spędzić ten Wielki Post i także jeszcze mieć jakieś postanowienia także na ten czas. Otóż od środy popielcowej aż do niedzieli palmowej, a więc do 25 marca w kolejne dni Wielkiego Postu trwać będzie już po raz piąty w Lublinie pielgrzymka wielkopostna do kościołów stacyjnych Lublina. Kościoły stacyjne to 40 lubelskich kościołów, w których osoby pragnące w ten sposób pogłębić swoje przeżywanie Wielkiego Postu gromadzą się na pierwsze mszy świętej przez 40 dni, udając się codziennie do innego kościoła. Jest to okazja oczywiście dodawania świadectwa wiary, a jednocześnie do szczególnej modlitwy. I tak, w każdej pielgrzymce i w tej pielgrzymce może wziąć udział każdy. Można również dołączyć w czasie trwania peregrynacji. Szczegóły są dostępne na stronie archidiecezji lubelskiej, a tegoroczne pielgrzymowanie ma być odpowiedzią na słowa wezwania papieża Franciszka i odbywać się pod hasłem „Idźcie i głoście”. I tak, już dziś o 7:15 w kościele świętego Judy Tadeusza taka msza święta będzie odprawiona dla tych wszystkich, którzy nie chcą wziąć udziału w tej pielgrzymce wyjątkowej. Jutro o godzinie 7:00 msza w parafii pod wezwaniem nawrócenia świętego Pawła przy ulicy Bernardyńskiej. Kolejne dni to parafia świętego Krzyża, to jest kościół akademicki, Kulu, później kościół świętego Józefata przy Zielonej, w czwartek modlitwa w parafii świętej Trójcy przy ulicy Nałęczowskiej, w piątek parafia świętej Jadwigi Królowej i w sobotę parafia świętego Michała Archanioła. Przyszła niedziela to msza święta o godzinie 11:30 w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, a więc w kościele seminaryjnym przy ulicy Prymasa Wyszyńskiego w Lublinie. To jest ten plan na najbliższy tydzień. Szczegółowe informacje, tak jak powiedziałam, są dostępne na stronie internetowej archidiecezji lubelskiej. To wyjątkowa okazja do tego, aby wziąć i przyłączyć się do pielgrzymki wielkopostnej, jaka po raz kolejny odbywa się w Lublinie. Teraz inna propozycja dla tych wszystkich, którzy chcieliby Wielki Post przeżywać nieco inaczej wraz właśnie z tym okresem. Bazylika Dominikanów rozbrzmiewać będzie muzyką, która ma nas wprowadzić w zadumę i przygotować do Wielkanocy. Wielkopostne śpiewanie to cykl koncertów, które mogą pomóc przygotować się do dobrego przeżycia Triduum Paschalnego i Zmartwychwstania. Przypomnę, że pierwszy koncert z muzyką wielkopostną miał miejsce w 2001 roku. Później pojawiły się kolejne koncerty. Odbywały się one co jakiś czas albo we wszystkie niedziele Wielkiego Postu, a od 2006 roku organizatorem wielkopostnego śpiewania jest Fundacja Restaurare Basilicanum, działająca przy Bazylice. Obecnie będzie już to 18. edycja tych wyjątkowych muzycznych rekolekcji. Tematem przewodnich tegorocznych rozważań są słowa "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym", które nawiązują oczywiście do hasła nowego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce "Duch, który umacnia miłość". W tegorocznej edycji zaplanowane są koncerty z muzyką barokową, współczesną, jazzową czy klezmerską. Zobaczymy różne składy wykonawcze, m.in. chór żeński i mieszany z orkiestrą kameralną czy kwartet jazzowy. A pierwszy koncert już dziś o godzinie 15 u ojców dominikanów. 25 koncert także o godzinie 15 będzie miał miejsce, a będzie m.in. o bierzmowanie jako dar i zadanie. Takie będą rozważania, które poprowadzi ojciec Józef Klimurczyk. Dziś natomiast osoba Ducha Świętego w Kościele, taki jest tytuł tego rozważania, a pochyli się nad tymi słowami ojciec Stanisław Nowak. Zachęcam Państwa także do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu Wielkopostne śpiewanie u ojców dominikanów w Lublinie w każdą niedzielę o godzinie 15, a później msza święta. W naszym dzisiejszym spotkaniu i w Busoli czas jeszcze na jedną rozmowę. Rozmowę z księdzem Maciejem Staszakiem, moderatorem Archidiecezjalnego Centrum Formacji Liturgicznej, będzie o wyjątkowym kursie, o kursie nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Ten kurs trwa. Jak on przebiega, czego uczą się te osoby, które chcą pełnić taką posługę w parafiach? O tym już teraz ksiądz Maciej Staszak.
Rozpoczął się kolejna edycja kursu na nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w naszej archidiecezji. Zostało zgłoszonych 40 kandydatów i tylu rozpoczęło przygotowanie. W całej archidiecezji lubelskiej księża proboszczowie mogli zgłaszać kandydatów tam, gdzie widzą potrzebę taką do pomocy, do posługi przy udzielaniu komunii, przy roznoszeniu komunii świętej chorym.
Główne zadanie takich osób i tych 40, którzy rozpoczęli ten kurs?
Najczęściej oczywiście spotykamy szafarzy, którzy w kościele posługują w czasie mszy świętej, szczególnie w czasie większych uroczystości, takich jak święta we wspólnocie parafialnej, prawda? Kiedy ilość wiernych przystępujących do komunii świętej jest zdecydowanie większa niż w każdą niedzielę inną w ciągu roku, ale także szafarze zanoszą komunię świętą do chorych, do tych, którzy, do osób starszych, które nie uczestniczą, nie mogą uczestniczyć we mszy świętej w kościele, w związku z tym nie mogą przyjąć komunii świętej, ale w niedzielę poprzez radio, poprzez telewizję łączą się, czy uczestniczą w taki duchowy sposób we mszy świętej, a potem szafarze zanoszą komunię świętą im, aby mogli przyjąć Chrystusa Eucharystycznego.
Ten kurs, czym on polega?
Taki kurs to trzy takie zasadnicze bloki. Po pierwsze to blok duchowy, gdzie jest wspólna modlitwa, gdzie jest wspólne rozważanie Pisma Świętego, gdzie jest przypomnienie o pewnych prawdach takich duchowych, sakramentalnych. Po drugie, jest to część teoretyczna, gdzie kandydaci zapoznają się, często sobie przypominają być może, czasami sobie wręcz uczą się podstawowych tematów związanych z Eucharystią, z mszą świętą, z udziałem we mszy świętej, z uczestnictwem we mszy świętej, z funkcjami, które mogą sprawować w czasie mszy świętej. I trzecia część to są zajęcia praktyczne, gdzie no muszą się zapoznać z tym wszystkim, co ich może spotkać w praktyce, kiedy będą chodzić na przykład do osób chorych, kiedy będą w kościele posługiwać, jak się zachować, kiedy co zrobić, co powiedzieć i tak dalej, i tak dalej.
Czyli na przykład takie sytuacje, kiedy wypada komunikant, tak? Co wtedy zrobić?
Tak jest, na przykład właśnie takie sytuacje. Z tym wszystkim oczywiście no musimy się zapoznać, musimy my jako jako prowadzący o tym powiedzieć. Wiadomo, że nie wszystko się da powiedzieć, ale życie uczy wielu rzeczy i z czasem się nabywa pewnego doświadczenia też i praktyki. Na początku jest trochę strach, trochę niepewność. On ma duże oczy najczęściej, ale powoli kandydaci poznają te różne tajniki.
Powiedział ksiądz o zadaniach, które mogą pełnić takie osoby i nadzwyczajni szafarze. To oprócz Komunii Świętej w czasie Eucharystii coś jeszcze?
No to jest ich zasadnicze zadanie. Oni są powołani do tego, żeby udzielać Komunii Świętej jako nadzwyczajni szafarze w czasie mszy świętej albo zanosić do chorych. To są dwa podstawowe zadania. Oczywiście mogą, jak wszyscy wierni, również inne zadania wypełniać. Czasami widzimy, na przykład w kościołach naszych, że szafarze czytają fragmenty Pisma Świętego, czytania mszalne, czy podają intencje modlitwy wiernych. Także mogą wykonywać również inne zadania.
Nadzwyczajni szafarze to przede wszystkim mężczyźni i tylko mężczyźni?
Tak. Konferencja Episkopatu Polski w instrukcji powiedziała o tym, że są to mężczyźni, którzy ukończyli 25 rok życia, a nie ukończyli jeszcze 60 roku życia. Są też takie sytuacje, że siostry zakonne są upoważniane jako nadzwyczajne szafarki Komunii Świętej, ale to jest posługa zarezerwowana do wspólnot, do domów zakonnych, ponieważ siostry w domach sióstr są kaplice, wtedy mają możliwość na przykład wystawienia Najświętszego Sakramentu na wspólną modlitwę, czy na przykład któraś siostra zachoruje, można też jej udzielić wtedy Komunii Świętej.
Czy szafarzem może zostać każdy, oprócz tego, że się mieści w tych widełkach wiekowych, to każdy mężczyzna szafarzem może zostać?
Musi spełniać również inne wymagania, musi cieszyć się świadectwem życia odpowiednim, musi mieć wykształcenie średnie, musi również zostać zgłoszony przez księdza proboszcza, więc to nie jest tak, że każdy może sam siebie zgłosić, bo on chce być, prawda, i my bezkrytycznie przyjmiemy. Nie, no ta weryfikacja najpierw jest od strony wspólnoty parafialnej, czyli właśnie przez tego, kto jest odpowiedzialny za wspólnotę parafialną, przez księdza proboszcza.
Powiedział ksiądz o tych 40 osobach, które rozpoczęły ten kurs. To jest porównywalna liczba z latami ubiegłymi?
No, archidiecezja lubelska jest takim przykładem kościoła lokalnego, gdzie bardzo wcześnie zostali wprowadzeni, zwłaszcza w Polsce. Byliśmy drugą diecezją, która wprowadziła nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej i co ciekawe, było to 25 lat temu. Dokładnie 25 lat temu, 24 lutego, będziemy wspólnie ze wszystkimi szafarzami obchodzili ten srebrny jubileusz. Będzie spotkanie takie jubileuszowe dla wszystkich szafarzy. Więc w 93 roku ksiądz arcybiskup Bolesław Pylak wyraził zgodę, życzenie i skierował taką prośbę do księży proboszczów, aby zastanowili się nad tym, czy tacy szafarze by się przydali. I od tamtej pory w pejzażu archidiecezji lubelskiej tych posługujących możemy spotykać. Ta liczba 40 jest porównywalna do tych, którzy każdego roku rozpoczynają przygotowanie i uczestniczą w tym przygotowaniu. W tej chwili w naszej archidiecezji jest ponad 500 szafarzy. Nie we wszystkich parafiach, ale większość parafii ma.
Wraz z ustanowieniem archidiecezji lubelskiej od razu pojawili się też szafarze.
Prawie tak, rok później.
Kiedy skończy się ten kurs i jak on się kończy? Kończy się jakimś egzaminem, certyfikatem?
Tak, szafarze, ten kurs trwa przez 3 kolejne soboty. Mają spotkania kandydaci i kończy się egzaminem. Na zakończenie w czasie 24 lutego ksiądz arcybiskup upoważni tych, którzy skończą kurs, do tego, aby przez rok mogli pełnić posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej, ponieważ ta posługa jest czasowa, to nie jest bezterminowe upoważnienie, tylko jest to na rok. Po roku jest możliwość odnowienia, przedłużenia. Szafarze odbywają każdego roku rekolekcje swoje, które są warunkiem przedłużenia ich posługiwania.
Mówiłam na początku naszego spotkania o wizycie arcybiskupa Stanisława Łudzika w Ameryce Południowej. Ksiądz arcybiskup powrócił do Lublina w ubiegłym tygodniu. To posłuchajmy, jak wygląda ta praca lubelskich kapłanów w Ameryce Południowej.
Kiedy byliśmy u papieża Franciszka ad limina apostolorum z taką wizytą oficjalną, to się mu pochwaliłem, że diecezja lubelska robi to, do czego on tak bardzo zachęca, żeby iść na peryferię. I rzeczywiście nasi kapłani z diecezji lubelskiej są na peryferiach świata. jako misjonarze pracują w trudnych warunkach w różnych krajach, od Argentyny aż po Alaskę, od Ekwadoru aż po Papuę Nową Gwineę, nie mówiąc już o innych krajach, zwłaszcza o bezkresnych terenach byłego Związku Radzieckiego. I ja tak co roku staram się odwiedzić kapłanów, którzy pracują daleko i właśnie ostatnio wróciłem niedawno z podróży do Brazylii i Ekwadoru. Mamy w Brazylii jednego kapłana, księdza prałata Józefa Ciesielczuka, który pracuje niedaleko stolicy tego kraju, Brazylii, a dwaj kapłani z naszej archidiecezji pracują w Ekwadorze. To jest ksiądz dr Dariusz Jaworski i ksiądz Tomasz Bartmański. Była to bardzo daleka i wyczerpująca podróż, ale bardzo też bogata w doświadczenie. Mogłem zobaczyć, jak na miejscu wszystkie trudy, jakie są związane z pracą misjonarza, poczynając od obcego języka, innej zupełnie kultury, wielkiej odległości od kraju, potrzeby przezwyciężenia wielu przeszkód. Ale cieszyłem się z tego zapału, z jakim pracują i mogłem tam bardzo intensywnie spotkać się i w jednym, i w drugim kraju z miejscowymi wspólnotami, które to są wspólnoty dynamiczne, interesujące, mają swoje trudności. Kościół ma tam też swoje trudności. Jest też wielka inwazja sekt. Ale te wspólnoty parafialne, które odwiedziłem, są bardzo żywe, dynamiczne. Wielu młodych ludzi widziałem w kościele, miałem okazję udzielić 2 razy sakramentu bierzmowania, więc wróciłem zmęczony, ale ubogacony tym pięknym doświadczeniem.
W Busoli czas teraz na słowa najważniejsze. Słowa Ewangelii przypomni Jarosław Zoń. Komentarz do nich przygotował ksiądz Mirosław Ładniak.
Ewangelia według świętego Marka. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, a przebywał na pustyni 40 dni, kuszony przez szatana. I był ze zwierzętami, aniołowie zaś mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Rozpoczęliśmy Wielki Post, czas dla każdego człowieka wierzącego bardzo ważny. Z jednej strony trudno, ale z drugiej strony bardzo, bardzo potrzebny. I oto Kościół od razu dzisiaj wyprowadza nas na pustynię, tak jak Jezus rozpoczął swoją działalność najpierw od wyjścia na pustynię, gdzie przez 40 dni pościł, gdzie był kuszony przez szatana, gdzie przebywał wśród zwierząt, które są groźne i gdzie mu usługiwali aniołowie. A więc Jezus też był narażony na pokusy, na trudności, na przeciwności losu. Wszystko to przechodzi po to, by uświadomić każdemu z nas, że aby można było przeżywać prawdziwą jedność z Chrystusem, który w momencie pojawienia się na ziemi buduje Królestwo Niebieskie, aby można było naprawdę oddawać swoje życie Jezusowi w takiej codzienności, to każdy musi być świadomy, że nie da się tego doświadczyć bez zwalczania pokus. Może jeszcze inaczej. Nie ma życia człowieka wierzącego bez trudności, bez pokus, bez różnego rodzaju sytuacji, które nas będą ciągle wystawiały na próbę. Może człowiekowi się czasami marzy taki moment, no tak, zupełnie inaczej mają ludzie, którzy w Pana Boga nie wierzą, a więc nie mają żadnych pokus, bo nie mają żadnych ograniczeń. Życie jest wolne, spokojne, więc bez żadnego problemu można według własnych ustaleń po prostu czerpać z tego życia. Wszystko ma swój czas. I pozornie tym ludziom się naprawdę fajnie powodzi i czasami spotykam się, że my chrześcijanie trochę im zazdrościmy, że mają tak prosto, łatwo, łatwiejszy dostęp do pieniędzy, bo można kraść, łatwiejszy dostęp do szczęścia, bo można kolejną żonę zostawić, łatwiejszy dostęp do tego, aby mieć przyjaciół, bo można być tylko powierzchownym i udawać, że wszystko jest okej. Ale czy tak naprawdę ci ludzie są szczęśliwi? Nie chcę tutaj nikogo oceniać ani wyrokować, ale mam wątpliwości co do ich szczęścia. Dlatego, gdy takie pokusy pojawiają się, warto wrócić do słów, które dzisiaj mówi nam Chrystus. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To jeszcze raz powtórzone z mocą słowa, które wybrzmiały już w środę popielcową. A nawracać się to właśnie walczyć z pokusami, które są, walczyć z upadkami, które nas dotykają i ciągle się nawracać. Oczywiście możemy potraktować Wielki Post jako znowu kolejne ograniczenie, jakie daje nam Kościół. Znowu nie wolno tańczyć, należy się umartwiać, posypaliśmy głowę popiołem. Czy to wszystko w ogóle ma sens? Jeżeli znowu człowiek nie ma prawa do szczęścia. Otóż chcę powiedzieć, że jest zupełnie inaczej. Post nie jest ograniczeniem. Post nie jest zakazem. Nie jest walką z tym, żeby człowiek był tylko smutny. Post jest wielkim lekarstwem i wielkim dobrem dla każdego z nas. Bo wreszcie w imię słów Chrystusa nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, mamy, może inaczej, mamy szansę na to, aby mieć czas dla siebie. Na modlitwę, na skupienie, na refleksję, co jest dla mnie ważne, jak powinno wyglądać moje życie. Zobaczcie, jeżeli byśmy non-stop żyli na takim rauszu, biegniemy, bo załatwiamy od imprezy do imprezy, od spotkania do spotkania, od urodzin do imienin, to można zwariować. Spójrzcie, że Wielki Post jest wielkim dobrodziejstwem dla każdego z nas, bo mamy naturalny proces wyhamowania, by odpocząć w Panu, tak duchowo. I wtedy te słowa, które mówi do nas Chrystus, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, nabierają zupełnie innego sensu. To nie jest ograniczenie, to jest wielka szansa dla każdego z nas i tego nam życzę na Wielki Post przy podejmowaniu różnego rodzaju zobowiązań wielkopostnych, przy podejmowaniu różnych działań, które mają pomóc nam w walce z pokusami, które są, a dzięki temu będziemy mogli się jeszcze mocniej nawracać, czyli odkrywać drogę do Pana Boga. Amen.
Czas busoli dobiega końca. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Słyszymy się za tydzień w niedzielę, tuż po godzinie 6. Życzę dobrego, spokojnego tygodnia. Do usłyszenia.